Jak pamiętacie, w ubiegłą niedzielę mówiliśmy tutaj na temat Ewangelii Łukasza. W zasadzie zaczęliśmy czytać początek tej Ewangelii. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ta Ewangelia zaczyna się od opisu dwóch małżeństw. Może to się nawet wydawać dziwne, ale Ewangelia Łukasza mówi najpierw o małżeństwie Elżbiety i Zachariasza, a później jest historia zaręczonej pary Józefa i Marii. Bardzo piękna historia. W tej historii pojawia się w jednej i w drugiej anioł Gabriel, który przychodzi z nieba z ważnymi informacjami, z ważnymi wiadomościami dla tych małżeństw. I obydwa te małżeństwa mają kłopot. Potrzebują jakiegoś rozwiązania. Zachariasz z Elżbietą nie mieli dzieci i anioł przyszedł i przyniósł wiadomość, że to się zmieni. U Józefa i u Marii wydarzyło się coś, czego nie spodziewał się ani Józef, ani Maria. Ta jeszcze przed skonsumowaniem małżeństwa zaszła w ciążę i mieli z tym wielki kłopot. I Bóg też przemówił w cudowny sposób do Józefa przez sen, jak tą sprawę rozwiązać. Więc tak przyglądając się tym dwóm małżeństwom, mogę powiedzieć, że na kłopoty w małżeństwie rozwiązaniem jest Bóg. Może to się wydać prozaiczne, to co powiedziałem, ale to jest bardzo głęboka duchowa prawda. Jeśli małżeństwo ma kłopot z czymkolwiek, to jest w Biblii napisane, gdzie dwóch albo trzech w imieniu moim coś ustali, to Pan to spełni. Pan się tej sprawy dotknie. Pan tą sprawę rozwiąże. A więc to jest bardzo ważna, myślę, informacja dla małżeństw. Czasem się kłopoczą z wieloma sprawami, a wystarczy to po prostu przynieść Bogu i poczekać na Boże rozwiązanie. W tych rodzinach, o których mówię, w rodzinie Zachariasza i w rodzinie Józefa, obaj pierworodni synowie zostali zamordowani. Zamordowani za Boże sprawy. W związku z prześladowaniami, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, religijnymi. Jezus zmartwychwstaje po swojej śmierci i to go czyni w całej tej historii wyjątkowym. I Ewangelia ma sens, kiedy widzimy Jezusa zmartwychwstałego, to widzimy Bożą moc, widzimy Boży plan odnośnie zbawienia człowieka. Dzisiaj chciałbym mówić, może też i w kontekście tych małżeństw, o pewnej sprawie, która jest zauważalna w naszym społeczeństwie. Teraz, kiedy żyjemy, kiedy przyglądamy się naszemu życiu i życiu osób, którzy nas otaczają, to wielu socjologów powiada, że cierpimy w Polsce na deficyt szacunku. Nie wiem, czy zauważacie to, ale w naszym kraju, kiedy zwłaszcza posłucha się mediów, to widać tam, że każdy mówi, co ślina mu przyniesie na język. I nie ma specjalnie żadnych konsekwencji temu, jeśli on komuś nawet ubliży. Dzisiaj w tej przestrzeni medialnej panuje taki niesamowity chaos związany z tym, że ludzie nie szanują jedni drugich. I widać brak też autorytetów. Co jakiś czas w związku z tą sytuacją deficytu szacunku pojawia się też ten temat braku, a czasem upadku wszelkich autorytetów. I dzisiaj chciałbym powiedzieć coś na temat autorytetu, ale to będzie takie jednostronne spojrzenie na ten temat. Także wybaczcie, że to tylko pójdzie w jednym kierunku. Chciałbym do początków człowieka wrócić i żebyśmy tak przyjrzeli się, jak to było, kiedy Bóg stworzył człowieka, z jaką myślą stworzył tego człowieka, z jakim zadaniem, z jakim celem stworzył człowieka. I kiedy przyglądamy się opisowi stworzenia, które jest na początku Biblii, to widzimy tam, że Bóg najpierw stworzył mężczyznę, objawiając w ten sposób swój zamiar, aby mężczyzna kierował i prowadził kobietę. Kobieta stworzona później ma być towarzyszką i pomocą dla mężczyzny w wypełnianiu woli Bożej dla ich życia. A więc widać w tym Bożym zamyśle, kiedy Bóg stwarza człowieka, to on jest koroną jego stworzenia, ukoronowaniem tego wszystkiego, co stworzył. Można powiedzieć, że człowiek jest tym doskonałym bytem, który wyszedł spod ręki Bożej, kiedy Bóg ulepił go z gliny i kiedy tchnął życie w niego i stał się człowiek istotą żywą, to on został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. A więc człowiek ma przypominać na tej ziemi Boga. I dlatego też Bóg, stwarzając człowieka, obdarzył go pewnym autorytetem. I widać w tym zamyśle, że Bóg stwarza mężczyznę na samym początku. A więc objawia w ten sposób swój zamiar, pokazując, że to mężczyzna będzie tym pierwszym. I patrząc na list do Efezjan, 5 rozdział, 23 wiersz, możemy tam również odkryć jakby kontynuację tej myśli. Oto Bóg powierzył odpowiedzialność mężowi, aby był głową żony i rodziny. I jest napisane właśnie w tym przeze mnie podanym fragmencie Efezjan 5:23, bo mąż jest głową żony i jest tutaj od razu wyjaśnienie tej sprawy. O co chodzi? I tam jest napisane po przecinku, jak Chrystus, a więc jest odniesienie, przeniesienie całej tej relacji na relację człowieka z Bogiem, na relację człowieka z Chrystusem. A więc ta małżeńska więź między żoną a mężem ma przypominać, ma być odbiciem więzi człowieka z Bogiem, tego mężczyzny i tej kobiety, ich więzi z Chrystusem. Bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła. A więc tutaj mamy pokazane, jak mają mężczyźni naśladować Chrystusa. Chrystusa relacja jako oblubieńca z oblubienicą, czyli z Kościołem. A więc Kościół jest odwzorowaniem tej żony dla mężczyzny. Jeśli patrzy na Chrystusa, to patrzy właśnie w ten sposób, że On umarł za swoją oblubienicę, poświęcił swoje życie. Bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Jezus ocalił ciebie i mnie przed gniewem Bożym z powodu grzechu. Jedyne wybawienie, jakie jest, to jest w Jezusie Chrystusie od grzechu. Kiedy człowiek przychodzi, pokutuje, czyli odwraca się od tego grzechu, wyznaje Bogu ten grzech i zwraca się do Niego. I mówi, Panie, czynię to na podstawie tego, że Jezus umarł za moje grzechy na Golgocie. Dlatego mam tą możliwość, mam tą czelność przyjść dzisiaj przed Ciebie i pomimo tego, że jestem grzesznikiem, prosić Cię o wybaczenie moich grzechów. A Słowo Boże zapewnia mnie, że będę czysty, że wybieleję, a tym wybielaczem jest krew Jezusa Chrystusa przelana na Golgocie za wszystkie grzechy. Nie ma takiego grzechu, za który by Jezus nie umarł. Wszystkie grzechy mogą być wyznane i wszystkie grzechy może Pan przebaczyć. Potrzebuje tylko naszego nawrócenia, naszej pokuty. A więc relacja między kobietą a mężczyzną w małżeństwie jest odwzorowaniem relacji Chrystusa z Kościołem w jego społeczności. A więc społeczność męża i żony ma być odwzorowaniem społeczności Chrystusa i Kościoła. Bóg powierzył odpowiedzialność mężowi, aby był głową żony i rodziny. To jest bardzo ważne słowo, na które chciałbym dzisiaj, bracia i siostry, zwrócić waszą uwagę. Mąż ma ogromną odpowiedzialność przed Bogiem i przed swoją rodziną, jako ten, który kieruje z powodu tego, że autorytet Bóg położył na niego, jeśli chodzi o odpowiedzialność duchową za rodzinę. I to jest klucz też do tych dobrych relacji małżeństwie, że ktoś czuje się odpowiedzialny za ten związek. Ktoś czuje się odpowiedzialny przed Bogiem za to, co dzieje się w tym związku. I to jest wszystko, moi drodzy, związane z autorytetem. Bo jeżeli żona, dzieci nie szanują swojego męża, swojego ojca, to jakby ta sprawa autorytetu się wymyka. I nagle odkrywamy, że nie ma szacunku w takiej rodzinie do autorytetu, który ustanowił Bóg. Ja na początku powiedziałem, że to jest Boży zamysł. Kiedy Bóg stwarzał człowieka, właśnie stworzył Adama, a później stworzył Ewę i oni zostali tą koroną, ukoronowaniem dzieła Bożego stworzenia. I bracia i siostry, Bóg to wszystko wspaniale zaplanował. Natomiast ludzie w rozmaity sposób ten Boży plan próbują ulepszyć, zmienić, tak, żeby było im wygodniej, tak jak im się wydaje, że to powinno wyglądać. Ale z tym mamy do czynienia od początku dziejów ludzkości. Człowiek często popadał w kłopoty z powodu tego, że sprzeciwiał się Bożym nakazom. I tam w raju moglibyśmy być w tym cudownym ogrodzie Eden do dzisiejszego dnia jako ludzkość, gdyby człowiek nie poszedł własną drogą i nie złamał jedynego przykazania, jakie Bóg tam dał. A więc widzimy, bracia i siostry, że też pewną konsekwencją jest to, że człowiek jest niejednokrotnie nieszczęśliwy z powodu tego, że nie przestrzega Bożych przykazań. I chodźmy dalej za tym nadaniem tego Bożego autorytetu. Jeszcze chciałbym, żebyśmy zajrzeli do pierwszego listu do Koryntian, 11 rozdział, od 3 wiersza. Tam jest bardzo mocno ta sprawa pokazana, jeśli chodzi o to przywództwo, ten autorytet, tą hierarchię, jaką Bóg przekazuje człowiekowi. A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. Tak możemy przeczytać w 11 rozdziale listu pierwszego do Koryntian od 3 wiersza. A chcę, żebyście wiedzieli. Czyli to nie jest taka sprawa oczywista. To trzeba wiedzieć. Apostoł mówi, a chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus. Bracia, mężczyźni, to jest zaszczyt, kiedy możemy popatrzeć na ten Boży plan, który opiera się na autorytecie, że twój autorytet płynie od samego Chrystusa. I tam w tym wersecie jest też napisane, a głową Chrystusa Bóg. Ale zobaczcie, że to wszystko ma swój porządek i ma swoją kolejność. A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż. I tutaj jest ta kwestia tego autorytetu, na który żona powołuje się, jeśli chodzi o rolę męża. To ciebie, drogi mężu, ustanowił Bóg, abyś w tej sprawie dotyczącej duchowego życia naszej rodziny podjął decyzję. To ty jesteś ten, na którym spoczywa ten obowiązek, skądinąd bardzo obowiązek szacowny. A więc widzimy ten Boży zamysł tutaj w całej tej sprawie, który jest przedstawiony w taki sposób, byśmy powiedzieli, jednego następującego po drugim. A więc wszystko ma swoją kolejność. I dalej chciałbym powiedzieć, że mężczyzna jest obrazem i odbiciem chwały Bożej. Apostoł Paweł w ten sposób pisze. Mężczyzna jest obrazem i odbiciem chwały Bożej. Lecz kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny. Bo nie mężczyzna jest z kobiety, ale kobieta z mężczyzny. A więc tutaj cały czas jest ta sama linia, jeżeli chodzi o przedstawienie tej zależności, czy też współzależności, jeżeli chodzi o kobietę i mężczyznę, jeżeli chodzi o męża i żonę. Te fragmenty Słowa Bożego, które ja dzisiaj wam tutaj cytuję, drodzy bracia, drogie siostry, nie chciałbym, żeby kogokolwiek zaprowadziły w takim kierunku, że mężczyzna ma zupełną władzę nad kobietą i może z nią robić, co się mu żywnie podoba. To jest ogromne nieporozumienie, jeśli ktoś by szedł w takim kierunku rozumienia tego tekstu. Dlatego chcę to od razu podkreślić. Są pewne kultury, ale to nie są kultury chrześcijańskie na tym świecie, dla których kobieta jest niemal przedmiotem. I tak się ją traktuje. Ale kiedy przyglądniemy się też chrześcijaństwu, które powstaje w pierwszym wieku, Kościołowi, który odnosi się do tych wszystkich relacji międzyludzkich, to chcę wam powiedzieć, że w starożytnym Rzymie, bo to jest ten obręb kulturowy, Judea była częścią, prowincją Cesarstwa Rzymskiego, choć na samym obrzeżu tego cesarstwa, to jednak była częścią tej kultury, która płynęła też z Rzymu i jakiś wpływ wywierała też i na kulturę tych ościennych narodów. A w starożytnym Rzymie kobieta w zasadzie była traktowana w ten sposób, że ona ma rodzić dzieci. To jest głównie jej zadanie. I w ten sposób traktowano kobiety. W ogóle brano za żony bardzo młode dziewczęta. Tam nawet 14, 15 lat miały. Także dzisiaj to są rzeczy trudno wyobrażalne dla nas tutaj w tej naszej kulturze, w tym miejscu, gdzie my żyjemy. Ale to były czasy Nowego Testamentu. I kiedy popatrzymy na te teksty, które są zawarte w Nowym Testamencie, a dotyczą kobiety, to widzimy, że chrześcijaństwo pozwoliło kobiecie zająć właściwe miejsce, że ją podniosło. I na dowód tego przeczytam z listu do Galacjan, 3:28. Nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie, powiada apostoł. Nie ma mężczyzny albo kobiety, ani kobiety, ani mężczyzny, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Chrystusie. A więc chrześcijaństwo, Chrystus zrównuje kobietę z mężczyzną. Przyznaje jej właściwe miejsce w tym Bożym planie stworzenia. I dalej przeczytam z 1 listu Piotra, 3:7. Jest mowa o kobietach i zwraca się w tym słowie apostoł Piotr do mężczyzn. Okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota. Mężczyźni, okazujcie cześć kobietom, skoro one są dziedziczkami łaski żywota. Ale to słowo idzie jeszcze dalej. Mówi o czci, którą powinna być obdarzana kobieta. Więc bracia i siostry, my musimy dokładnie rozumieć słowo, traktować je całościowo, kompleksowo, żeby móc wyciągnąć właściwe wnioski. Oto Bóg stwarza człowieka i obdarza mężczyznę pewnym autorytetem, który ma mu pozwolić pod Bożą protekcją prowadzić rodzinę. To jest cel, to jest Boży zamysł. Kiedy przyglądamy się jeszcze tym sprawom dotyczącym mężczyzn i kobiet w Kościele, to w 1 liście do Tymoteusza, w 2 rozdziale, w 12 wierszu, apostoł Paweł pisze bardzo mocne słowa i powiada tak. Nie zgadzam się, żeby uczyły i rządziły mężczyznami, ale niech się zachowują spokojnie. Tutaj odnosi się do kobiet. W ten sposób to było widziane w tym kościele, który mamy opisany w Nowym Testamencie. Oczywiście my te wszystkie wersety powinniśmy badać w pewnym kontekście, w pewnych uwarunkowaniach kulturowych i tak dalej. Ale bracia i siostry, chcę wam powiedzieć, że Słowo Boże jest Słowem. I jeśli chcemy się powoływać na nie, to też musimy mieć świadomość tego, co w tym Słowie napisane i co nam powinno to Słowo tłumaczyć, jeśli chodzi o nasze życie. Ale wróćmy do tej historii, od której dzisiaj zacząłem. Elżbieta i Maria, wspaniałe, cudowne kobiety. I tak przyglądając się ich życiu, można się dzisiaj wiele nauczyć, jeśli chodzi o te relacje kobiety a mężczyzny, męża a żony od nich. Kiedy Maria okazało się, że jest wybranicą Bożą, ma przepiękne poselstwo skierowane z nieba przez anioła Gabriela do niej i ona pod wpływem tych przeżyć wypowiada takie słowa, które są zapisane w 1 rozdziale Ewangelii Łukasza w 48 wierszu. Maria powiada, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Odtąd bowiem Błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia. Niesamowite wyznanie. Odtąd bowiem błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia. Ale początek tego warto jeszcze raz przeczytać. Maria mówi, dlaczego tak będzie? Bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Maria tą pozycję zawdzięczała nie robieniem dużo hałasu wokół swojej osoby, ale uniżeniem się. I bracia i siostry, to jest cecha niezwykle cenna i poszukiwana, która dzisiaj może zapewnić szacunek i autorytet. Bo niewątpliwie Marii to, co jest tutaj o niej napisane, zapewniło jej autorytet i szacunek. Ja bym powiedział aż do przesady, ponieważ w V wieku zaczyna się kult maryjny w kościele. Więc jakby przeakcentowano pewne sprawy. Dlatego ja dzisiaj o tym wszystkim mówię, że to można przeakcentować, jeśli chodzi o rolę mężczyzny, ale można też przeakcentować, jeżeli chodzi o rolę kobiety. Nie chciałbym, żebyśmy mieli jakieś takie błędne podejście do tych spraw. Dlatego zachęcam was, bracia i siostry, żebyśmy złapali balans, jeśli chodzi o rozumienie tych ważnych spraw. Byśmy nie poszli za daleko gdzieś w tym wszystkim. I chcę wam powiedzieć, że w Biblii, nie wiem, czyście zwrócili na to uwagę, wcale Maria nie jest jedyną kobietą, o której zostało napisane, że ona jest błogosławioną. W Starym Testamencie, w Księdze Sędziów, w 5 rozdziale, w 24 wierszu jest napisana: błogosławiona niech będzie ponad inne kobiety Jael, żona Hebera Kenity. Ponad inne kobiety w namiocie niech będzie błogosławiona. Ja nie wiem, czy pamiętacie tą historię Jael. To są czasy też wielkiej kobiety, jaką była Debora. To ona, praktycznie rzecz biorąc, była wodzem w tamtych czasach, jeśli chodzi o Izrael i o zwycięstwo, jakie Izrael odniósł nad swoimi wrogami. A Jael była tą kobietą, która pozbawiła życia dowódcę tych wrogów Izraela, który przyjechał i schronić się chciał u niej w namiocie. I ta kobieta go pozbawiła życia i jakby to przypieczętowało wielkie zwycięstwo Izraela wtedy nad wrogami. I tu widzimy, że wcale nie mężczyźni, ale dwie kobiety to były te, które przewodziły tej sprawie. Więc są wyjątkowe sytuacje, gdzie Bóg też posługuje się kobietami. I też to trzeba powiedzieć. I bracia i siostry, musimy mieć też takie wyważone zdanie na temat tego zjawiska, jeżeli chodzi o rozpatrywanie kwestii roli kobiety w kościele czy roli kobiety w małżeństwie. I myślę, że patrząc na małżeństwo, patrząc na relacje męża z żoną, to chciałbym na koniec jeszcze raz przypomnieć te kluczowe dwa słowa. Kluczowym słowem, jeśli chodzi o mężczyznę, jego autorytet i jego przywództwo, to jest słowo odpowiedzialność. Jeśli to jest odpowiedzialny przywódca, ten, który kieruje, to to małżeństwo, ta kobieta i te dzieci będą bezpieczne w takim małżeństwie, w takiej rodzinie. Natomiast jeśli to jest człowiek nieodpowiedzialny, no to często potem się tak dzieje, że żona musi przejąć stery w tym małżeństwie, no bo jakby ten mężczyzna sam gdzieś się wyautował, tak byśmy to powiedzieli kolokwialnie. Natomiast jeżeli chodzi o kobiety, jeżeli chodzi o żony, to kluczowym słowem jest uniżoność. Maria powiedziała, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Bóg wejrzał, czyli było mu to miłe, czyli było mu to przyjemne. Ja wiem, że to może wcale nie być to, czego kobiety oczekują dzisiaj, ale bracia i siostry, chcę powiedzieć, że autorytet w życiu człowieka pochodzi od Boga i Bóg ma pewien plan co do mężczyzny i kobiety i co do ich potomstwa. I jeżeli my zachowujemy ten Boży plan, ten Boży porządek, to możemy się spodziewać w naszym życiu, że Bóg zauważy to i będzie to błogosławił, ponieważ to będzie zgodne z Jego zamysłem. Amen.